Rozmowa kontrolowana.
W naszym studiu Andrzej Skiba, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, witam w studiu.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Chyba prezes Prawa i Sprawiedliwości na nowo wywołał rozmowę o ordynacji wyborczej, bo ostatnio, właściwie można powiedzieć, że powtórzył, bo to nie są jakieś szczególnie nowe słowa, ale są szeroko komentowane, o tym, że wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów powinny się odbywać tylko dwa razy, czyli że powinna być tylko dwie kadencje dla konkretnej osoby i jeszcze inne zmiany w ordynacji, ale postawił też taką tezę, że ten obecny stan jest, ordynacji jest ułomny i że trzeba go koniecznie zmienić. Pan jako politolog też uważa, że ordynacja, no rozmawiajmy o ordynacji do samorządu, jest ułomna?
To są oczywiście już nieco starsze pomysły. To jest kwestia pewnej konkretnej sytuacji politycznej, jaką obecnie mamy, ponieważ PiS-owi brakuje do pakietu władzy właśnie samorządów.
I część badaczy wskazuje, o przyczynach, że, tak?
O przyczynach. Dlaczego? A jeżeli chodzi o ewentualne zmiany w ordynacji, no to jest kwestia tego, jakie wartości uznamy za ważniejsze, jak te wartości poszczególne zważymy. Po jednej stronie, na jednej szali są takie wartości, jak po prostu decyzja suwerena, decyzja obywateli, decyzja wyborców. Natomiast na drugiej szali, powiedzmy, obok poszanowania decyzji wyborców jest też kwestia spojrzenia na ich kontekst, tak? Na realia, w jakich przychodzi niejednokrotnie wyborcom.
Ale moje pytanie
głosy.
Dotyczyło czego innego. Czy dzisiaj ta ordynacja, która jest, czy ona jest faktycznie taka ułomna, że trzeba ją zmieniać? W jakimkolwiek kierunku, że źle funkcjonuje. Pamiętamy kartę do głosowania i wynik PSL-u, który u wszystkich budził wątpliwości, tak? Że coś było niekoniecznie. Ale czy to wiąże się z koniecznością zmiany ordynacji?
To jest daleko posunięta teza, jeżeli chodzi o takie problemy wyborcze, ponieważ to była kwestia tylko wyborów na szczeblu akurat wojewódzkim. Natomiast można mówić o pewnych modyfikacjach, jeżeli chodzi o prawo wyborcze, na przykład pod kątem kadencyjności. Wiele osób, wiele jest głosów, które mówią o tym, że kadencyjność warto byłoby wprowadzić.
No i ta dyskusja, mam wrażenie, trwa chyba już z dobrych kilka lat, bo pojawiła się jeszcze pod koniec lat 2000, że trzeba to ograniczyć. Nie wiem, czy teraz jesteśmy blisko tego. Czy to jest faktycznie tak, że ograniczenie do dwóch kadencyjności na tych stanowiskach burmistrzów, wójtów i prezydentów rozbiłoby, jak to się nazywa, koterie? Takie lokalne koterie, pana zdaniem.
Znaczy, z całą pewnością wprowadzenie pewnego limitu zwiększyłoby szansę na tak zwane, powiedzmy, przewietrzenie samorządów i sprawdzenie, w jaki sposób by sobie w nich radziły inne osoby, tak? Jeżeli jakaś osoba, niezależnie od tego, z jakiej jest formacji politycznej, czy też jest może bezpartyjna, zawsze, jeżeli rządzi więcej niż, powiedzmy, jedną, dwie, kilka kadencji, to zwiększają się jej wpływy w lokalnym otoczeniu. Wpływy rozumiane jako możliwości chociażby przydzielania miejsc pracy, przydzielania również pewnych środków na reklamę dla niektórych mediów i wiele jeszcze innych sposobów, które wpływają na budowanie pewnej sieci powiązań. I ta sieć powiązań później przydaje się przy wyborach. A zatem wprowadzając pewne limity, jeżeli chodzi o kadencyjność, wprowadzając pewne ograniczenia, jest większa szansa, pewności nie ma nigdy oczywiście, na to, że uda się zapobiec w jakiejś mierze albo chociaż ograniczyć powstawanie jakichś lokalnych grup interesu o nie zawsze dobrym dla mieszkańców profilu.
Ale to wtedy wychodzimy z założenia, że ludzie, którzy głosują na konkretną osobę, są od niego zależni, czy ludzie, którzy głosują na konkretną osobę trzeci, czwarty, piąty raz, nie do końca są, nie wiem, wyedukowani politycznie.
Wydaje mi się, że przede wszystkim jednak ludzie, którzy już głosują, patrzą na swój interes. I jest to kwestia zauważalna, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzie niejednokrotnie to właśnie urząd taki czy inny, bądź podmioty z nim związane, jakieś lokalne spółki czy inne podmioty, są dużym pracodawcą. Dlatego też niektórzy ludzie mogą obawiać się po prostu, że w przypadku zmiany władzy, czy w przypadku zagłosowania w sposób inny, niż by tego władza oczekiwała, może dojść do konkretnych zmian w życiu tych ludzi, zmian na gorsze z punktu widzenia materialnego. Dam taki bardzo prosty przykład, może z innego szczebla, ale dobrze oddający ducha tej sprawy. Mianowicie wybory do Senatu. Przez lata wybory w jednym okręgu wygrywał pan senator Henryk Stokłosa, który był właścicielem wielkich zakładów mięsnych. Pozostawia wiele wątpliwości, powiedzmy to, w jaki sposób pan senator podchodził do swoich pracowników, którzy dawali mu głosy w wyborach. Na ile była to kwestia suwerenna, wolna i tak dalej, i tak dalej. to jest kwestia
Dobrze,
otwarta.
Ale to chyba nie jest tylko nasz problem, że gdzieś na poziomie gminy mniejszej czy większej tworzą się koterie, a to nie jest ten powszechny taki system, w którym się ogranicza kadencyjność, prawda?
Oczywiście, jeżeli spojrzymy na doświadczenia, powiedzmy, europejskie czy ogólnoświatowe, spójrzmy na nasz krąg, na krąg zachodni. Są pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o wybory samorządowe, wybory komunalne w niektórych landach niemieckich, a także w niektórych stanach w USA. Natomiast obserwujemy również w wielu miastach europejskich, czy to w Paryżu, wcześniej w Londynie, czy w innych miastach, trwającą więcej niż jedną czy dwie kadencje rządy, tak, poszczególnych prezydentów, merów, czy też burmistrzów. Więc wydaje się, że obwarowania prawne są jednym z argumentów, natomiast drugim bardzo ważnym argumentem jest kwestia tego, jak społeczeństwo samo z siebie kontroluje władzę, czy jest społeczeństwo aktywne, czy jest społeczeństwo obywatelskie. I wydaje się właśnie, że z tym ostatnim w Polsce mamy wciąż nie od roku, nie od 5 lat, ale od samego początku transformacji ustrojowej pewne wciąż duże problemy.
Bo jakieś mechanizmy odwołania prezydenta, wójta czy burmistrza wybranego w bezpośrednich wyborach mamy dzisiaj, prawda? Ale oczywiście wiemy, że referenda przeprowadzić skutecznie jest bardzo trudno. A jakie widzi pan zagrożenia, jeśli chodzi o wprowadzenie kadencyjności? Czy one są?
Oczywiście, że są. Powiedzmy, przeciwnicy kadencyjności wskazują na kilka takich głównych aspektów. Po pierwsze rodzi się pytanie, jak winna wyglądać kwestia kadencyjności, od kiedy winny być te lata kadencji liczone? Z tego, co się orientuję, część osób twierdzi, że powinno to prawo działać od razu, powiedzmy, czyli działać w zasadzie wstecz, co jest rzeczą przynajmniej kontrowersyjną.
Czyli teraz uchwalimy ustawę, w 2018 roku zrobimy wybory samorządowe, w których na przykład prezydenci, nie wiem, Trójmiasta, Gdańska, Gdynia i Sopotu, Adamowicz, Karnowski i Szczurek nie będą mogli już wystartować.
Przykładowo, i tutaj jest sporo kontrowersji natury prawnej, być może pewnym rozwiązaniem będzie zwrócenie się czy to do znawców tej tematyki, czy też może do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie ewentualnych takich pomysłów pod kątem zgodności z prawem. Natomiast są też inne zagrożenia. Otóż przeciwnicy kadencyjności wskazują, że potrzeba również czasu, żeby dobrze poznać miasto czy inny teren, że potrzeba czasu, żeby zdobyć doświadczenie potrzebne do kierowania takim miastem. Jeżeli spojrzymy dzisiaj na to, jak wygląda w praktyce kadencja prezydenta, burmistrza czy wójta, to zauważymy, że pierwszy rok, drugi rok to jest kwestia takiego spojrzenia, do czego się przychodzi. Uczenia się jakichś pewnych podstaw, jak należy miastem kierować. Trzeci rok, być może jakaś szansa na pewne zmiany, a czwarty rok, kampania wyborcza. Być może byłoby dobrym rozwiązaniem, to jest kwestia pod dyskusję, wydłużenie kadencji, na przykład do 5 lat, albo wprowadzenie limitu, ale załóżmy 2 razy po 5 lat. W ten sposób mielibyśmy z jednej strony szansę na to, żeby włodarze mieli okazję na wykazanie się, natomiast z drugiej strony byłby ten mechanizm zmiany władzy, która jest korzystna z punktu widzenia obywateli, ponieważ stwarza również szansę innym, ambitnym liderom do pokazania, co potrafią.
Tak jak już mówiłam, od kilku lat toczy się ta dyskusja. Pana zdaniem teraz jest realniejsza, nie wiem, czy powiedzieć szansa, bo w zależności od tego, czy ktoś to popiera, czy nie, na to, żeby ta zmiana nastąpiła?
Z całą pewnością. Jestem politologiem i mówiłem, podobnie jak dr Jarosław Och, już w roku 2015 po wyborach, że obecnie rządzącej ekipie tak naprawdę do całego pakietu władzy brakuje jeszcze samorządów. A samorządy to jest bardzo ważny element z kilku powodów. Wydaje się, że jednym z nich jest kwestia dużych pieniędzy, jakie jednak płyną wciąż z Unii Europejskiej w ramach różnych funduszy. I powiedzmy przejęcie pewnej kontroli, możliwość decydowania o tym, w jakim kierunku te środki są przeznaczane, stwarza dużą pokusę do sięgnięcia po samorządy. Więc skoro teraz jedna opcja polityczna ma większość w Sejmie, ma większość w Senacie, a prezydentem jest osoba, która również była przez tą formację popierana w wyborach oficjalnie, to jest duża szansa w mojej ocenie,
ale
że zmiany będą miały miejsce.
Ale to jest gwarancja, że w 2018 roku to właśnie kandydaci PiS mogą wygrać w wybory w samorządach?
I oczywiście, że mogą. Pytanie brzmi, jak duże są na to szanse, tak? To jest wciąż perspektywa kilkunastu miesięcy. Kilkanaście miesięcy to jest naprawdę długi okres czasu. Wiele się w Polsce może wydarzyć. Wiele może się również wydarzyć w samych samorządach.
A niech mi pan powie, bo tak sobie dzisiaj pomyślałam, bo się prowadzi taką dyskusję obecnie, że to powinno być ograniczenie kadencji w wyborach wójtów, burmistrzów. i prezydentów. Jeszcze kilka lat temu, jak PiS po raz pierwszy proponowało, mówiło się wtedy także o marszałkach i starostach. A tak sobie pomyślałam, a może by w ogóle pójść tak jakby za ciosem i ograniczyć kadencję nie tylko władzy wykonawczej, ale także uchwało czy ustawodawczej. Bo jeśli argumentem jest to, że są tworzone w gminach, miastach koterie, to może posłowie też powinni mieć dwie kadencje, a może radni powinni mieć dwie kadencje, a może premier mógłby być tylko na dwie kadencje, to pan na to?
To jest bardzo interesujący postulat i jestem zdania, że jeżeli spojrzymy na kalendarz, na rok 2019 i kolejne lata, to zobaczymy, że się takie okrągłe, powiedzmy, rocznice zbliżają, jeżeli chodzi o naszą polską konstytucję, wokół których można byłoby robić na początku debaty, dyskusje z udziałem zainteresowanych, ekspertów, obywateli i tak dalej, na temat tego właśnie, czy nie wprowadzić dalej idących zmian. Na chwilę obecną, proszę państwa, jedyną, powiedzmy, funkcją, którą wybiera się w sposób bezpośredni, jest Urząd Prezydenta RP. I jest tam oczywiście limit dwóch kadencji. To pojawia się pytanie, skoro mamy limit kadencji u prezydenta, to dlaczego nie limit kadencji u posłów, senatorów,
no dobrze, może również marszałków? Pan mówi o dyskusji, która moim zdaniem mogłaby się odbyć tylko na poziomie akademickim, bo przy tym stanie braku zaufania polityków do siebie nie wyobrażam sobie jakiejś takiej pogłębionej dyskusji, jakichś wniosków, tak, że tych co do zmiany konstytucji. Pan sobie wyobraża?
Z całą pewnością byłaby to trudna dyskusja, ale widziałem dyskusję z udziałem naprawdę różnych ludzi, różnych opcji politycznych. Jako Instytut Debaty Publicznej niejednokrotnie takie wydarzenia robiliśmy i jestem zdania, że jeżeli przede wszystkim jest zainteresowanie samych ludzi, samych obywateli, to jest to pierwszy krok, ponieważ to obywatele powinni też presję wywierać na polityków, na swoich reprezentantów, żeby oni mówili o tym, co ludzi interesuje i to, co jest ważne dla państwa. Więc mówiąc najkrócej, uważam, że jest taka szansa na taką dyskusję, na dyskusję merytoryczną. Oczywiście nie będzie to łatwe, ale warto próbować.
Dobrze, jeszcze jeden temat. Na koniec pan był i jest, można by powiedzieć, jednym z uczestników protestu przeciwko strefie płatnego parkowania, głównie w Brzeźnie. To jest temat, o którym mówimy właściwie od lat. Wczoraj mecenas Kacper Płażyński złożył taki pozew zbiorowy w sądzie. W sumie 43 kierowców wytoczyło proces grupowy, dzierżawcy, zbiorowy dzierżawcy tych parkingów. No, jaki będzie efekt w sądzie, tego nie wiemy, tylko tak sobie pomyślałam, że to jest w sumie proces przeciwko dzierżawcy. On tak naprawdę podpisał w dobrej wierze umowę z miastem na wynajęcie tych parkingów, że to tak naprawdę to nie tu leży problem.
Tutaj jest kilka bardzo istotnych wątków, pani redaktor. Po pierwsze, jestem mieszkańcem Brzeźna, jestem mieszkańcem Gdańska, miasta wspaniałego, miasta wolności i solidarności, ale miasta, w którym doszło, co pokazuje wyrok sądu w USA, doszło do złamania prawa przez władze Gdańska. Jest to sytuacja skandaliczna, jest to sytuacja, na którą trzeba było reagować i stąd też taka reakcja nie tylko moja, nie tylko innych osób, ale również całej masy mieszkańców Gdańska i to nie tylko Brzeźna. To jest pierwszy aspekt. Druga kwestia, jeżeli chodzi o pozew zbiorowy, to jest przykład właśnie tego, że to obywatele czy mieszkańcy musieli wziąć sprawy w swoje ręce, ponieważ miasto z jednej strony ignorowało głos mieszkańców. Pan wiceprezydent Piotr Grzelak niestety, ale kompletnie zignorował głosy mieszkańców, sprowokował protesty i doprowadził swoją polityką do złamania prawa w Gdańsku. Mało tego, miasto nie pomogło w najmniejszym stopniu, jeżeli chodzi o tworzenie pozwu zbiorowego. Pozew zbiorowy, który opracował mecenas Kacper Płażyński, jest realną pomocą dla mieszkańców. Tu nie chodzi o wielkie kwoty, tu chodzi głównie o zasady. A jeżeli chodzi o kwestie prawne, to powiedzmy główna część pozwu opiera się na kodeksie cywilnym, na artykułach mówiących o bezpodstawnym wzbogaceniu. Owszem, jest sytuacją taką, którą należy wyjaśnić, dlaczego miasto prawo złamało, czemu władze miasta prawo złamały w tym afery
procesie
parkingowej.
To nie będzie rozpatrywane. To tak naprawdę jest proces pomiędzy kierowcami a firmą.
Prawda? W tym kontekście mamy zapisy kodeksu cywilnego. Kierowcy uiścili opłatę, nie mając, powiedzmy, takiego obowiązku. W związku z tym przepływ pieniędzy od kierowców, tak, do firmy V-Parking Łukasz Wiltos, to jest też ciekawe, jeżeli chodzi o liczbę V-Parkingów i parę jeszcze innych rzeczy z tym związanych, przepływ tych pieniędzy nie miał podstawy prawnej. W związku z czym można przepisy kodeksu cywilnego stosować odnośnie właśnie bezpodstawnego wzbogacenia i na tym przede wszystkim opiera się pozew zbiorowy.
Domagaliście się dymisji wiceprezydenta Gdańska, zastępcy prezydenta Gdańska Piotra Grzelaka. On, jak zrozumiałam, nie zamierza tego zrobić. Też trudno mu się jakoś jasno przyznać do błędu. A wam, panu, czy panu Kacprowi Płażyńskiemu chodzi o parkowanie, o przestrzeganie prawa w Gdańsku, czy ewentualnie, jak się spekuluje, o wybory samorządowe w 2018 roku?
Chodzi o dwie bardzo ważne kwestie. Chodzi o przestrzeganie prawa i o słuchanie głosu mieszkańców. Jeżeli można słówko jeszcze odnośnie pana wiceprezydenta Piotra Grzelaka, to nie jest tak, że my oczekiwaliśmy dymisji od samego początku. My prosiliśmy o dialog. Prosiliśmy o możliwość rozmowy na ważne tematy. Pan prezydent Piotr Grzelak nasze głosy po prostu ignorował. Natomiast później, mając kolejne dokumenty, mając kolejne fakty i mając kolejne, czy to rozstrzygnięcia wojewody, czy wyroki niezawisłego sądu, mając cały obraz tej rzeczy, stwierdzamy po prostu, że ktoś musi ponieść odpowiedzialność. Naszym zdaniem, w standardach demokratycznych, byłoby to w tym momencie przede wszystkim powiedzenie przepraszam, zrobiłem błąd, a skoro tego przepraszam nie ma, to domagamy się dymisji pana wiceprezydenta Piotra Grzelaka. Jeżeli chodzi natomiast o kwestie ambicji czy planów pana mecenasa Płażyńskiego, nie są one mi obecnie znane.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Rozmowa kontrolowana.
Gościem Radia Gdańsk był Andrzej Skiba, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawiała Agnieszka Michajłow. Jest za 14:09.